Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Prawo i Sprawiedliwość apeluje o dokładne wyjaśnienie sprawy prywatyzacji Ciechu. Ma to związek z wczorajszą akcją CBA, która weszła na giełdę papierów wartościowych oraz do Ministerstwa Skarbu. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam dane, które mogą być przydatne w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu, jednego z potentatów naszej chemii. Stanisław Karczewski, szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że była to akcja bez precedensu.
A my o to prosiliśmy. Pani prezes Beata Szydło przed nominacją i przed powołaniem prezesa Giełdy Papierów Wartościowych prosiła i zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego o kontrolę i sprawdzenie sytuacji związanych z prywatyzacją Ciechu. Nie zrobiono tego, robi się to dopiero teraz, z tak dużym, ponad rocznym opóźnieniem. Apelujemy o to, aby dokładnie wyjaśnić wszystkie elementy związane i wszystkie fakty związane z prywatyzacją Ciechu.
Zastępca rzecznika prasowego Sztabu Wyborczego PiSu, Krzysztof Łapiński, przypomniał, że sprawa prywatyzacji Ciechu pojawiła się także na ujawnionych taśmach z restauracji Sowa i Przyjaciele.
Tam padały różne stwierdzenia dotyczące nieprawidłowości, dotyczące ewentualnych przypadków korupcji. My wielokrotnie już podnosiliśmy tę kwestię, że prywatyzacja Ciechu odbywa się w sposób nietransparentny, ba, że jest przede wszystkim niepotrzebna. Dzisiaj mamy jakby dowody na to, że mieliśmy rację, że wokół tej prywatyzacji jest wiele rzeczy, których trzeba wyjaśnić, a być może doszło nawet przy tej prywatyzacji do popełnienia przestępstwa.
Krzysztof Łapiński przypomniał, że obecny szef Giełdy Papierów Wartościowych, Tamborski, przyszedł na giełdę z funkcji wiceministra skarbu. Podkreślił, że to osoba, która nie budzi zaufania i nie daje rękojmi tego, że Giełda Papierów Wartościowych będzie działała sprawnie. Wskazał na spadek akcji giełdy, który nastąpił w reakcji na wczorajszą akcję CBA. To czas, by Ministerstwo Skarbu podjęło odpowiednie kroki, dodał. Przypomnijmy, że decyzja resortu Skarbu Państwa o sprzedaży pakietu blisko 40% akcji Ciechu, spółce należącej do świętej pamięci Jana Kulczyka, zapadła wiosną 2014 roku. Od początku wzbudzała ona wiele kontrowersji. Za tydzień w czwartek odbędzie się wielka manifestacja w Warszawie. Decyzję w tej sprawie podjął Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy regionu Śląsko-Dąbrowskiego. To kolejny etap protestu związanego ze złamaniem przez rząd styczniowego porozumienia z górnikami. Koalicja rządowa PO-PSL obiecała górnikom, że do 30 września zostanie utworzona nowa kompania węglowa. Tak się jednak nie stało. Dziś związkowcy prowadzą akcję informacyjną na ten temat. Kampania jest realizowana w blisko 100 miastach Polski, mówi wiceprzewodniczący Górniczej Solidarności Stanisław Kłysz.
Informujemy, na jakim etapie jest realizacja porozumienia, mimo że terminy już minęły, a więc naprawdę żadnej realizacji w żadnym punkcie. Informacje, które posiadamy, to rząd tak naprawdę udaje, że cokolwiek robi. Trwają negocjacje na przykład w sprawie Brzeszcz. Jak to się zakończy, trudno mi na tą chwilę powiedzieć. W kwestii nowej kompanii, to dzisiaj wiemy, że z tego nie będzie nic. Także to wszystko, co jest tylko i ze strony rządu mówione, to jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie PR-em politycznym. Dlatego też po raz kolejny, tym razem w Warszawie, chcemy głośno i wyraźnie powiedzieć, że nie warto na tych ludzi głosować, że ci ludzie nie dotrzymują żadnych obietnic, nawet tych podpisanych przez ministrów czy przez premier tego rządu.
We wtorek górnicy protestowali w Rudzie Śląskiej, a tydzień wcześniej w Brzeszczach. Od 1 października w kopalniach na Śląsku obowiązuje pogotowie strajkowe. Potrzebujemy więcej lekarzy i pielęgniarek, a to wymaga zmian systemowych, powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając w Bydgoszczy nowy obiekt Szpitala Uniwersyteckiego imienia doktora Antoniego Jurasza. Prezydent pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kliniki geriatrii i psychiatrii. To wielkie wydarzenie dla Bydgoszczy, to wielkie wydarzenie dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, że ta inwestycja z zakresu ochrony zdrowia została zakończona, powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent wyraził też nadzieję, że w całym kraju podniesie się poziom ochrony zdrowia. Wskazał również na potrzebę zmian w obszarze kadrowym służby zdrowia.
bo potrzebujemy więcej lekarzy w Polsce, a z całą pewnością potrzebujemy więcej pielęgniarek, a to wymaga zmian systemowych, żeby była większa zachęta do pracy w tych zawodach w Polsce. Podkreślam, w Polsce, bo kształcimy, ale wyjeżdżają, bo mają gdzie indziej poza granicami znacznie lepsze warunki. Więc żebyśmy to wszystko zdołali na przestrzeni najbliższych lat zmienić, poprawić, naprawić. To, co dobrze działa, zostawić. To, co wymaga poprawy, poprawić. To, co się nie sprawdziło, zlikwidować, wprowadzić w to miejsce nowe rozwiązania.
Andrzej Duda zapowiedział, że chciałby się przyczynić do tych zmian. Wskazał w tym kontekście, że w Narodowej Radzie Rozwoju, która zostanie powołana w piątek, znajdzie się sekcja do spraw ochrony zdrowia. W trakcie swojego wystąpienia prezydent wyraził też ubolewanie z powodu tragedii na imprezie studenckiej, do której doszło w nocy w Bydgoszczy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie imprezy mogło dojść do paniki wśród uczestników i stratowania części z nich. W wyniku zdarzenia obrażenia odniosło w sumie 11 osób, jedna z nich zmarła. Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie skandalicznych słów Jana Tomasza Grossa. Na łamach niemieckiego dziennika Die Welt napisał on, że Polacy w trakcie wojny zabili więcej Żydów niż Niemcy. Podstawą śledztwa jest artykuł 133 kodeksu karnego, który stanowi, kto publicznie znieważa naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Do prokuratury wpłynęło ponad 130 zawiadomień, poinformował Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
Prokurator zapoznał się z tymi zawiadomieniami, zapoznał się z treścią tego artykułu. Uznał, że zachodzi podejrzenie, iż autor tego artykułu umyślnie, publicznie uwłacza czci narodowi polskiemu, a więc zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 133 publicznego znieważenia narodu polskiego.
Doktor Andrzej Kołakowski z Uniwersytetu Gdańskiego zwrócił uwagę, że prokuratura zmienia podejście do takich spraw.
Jest postępem w stosunku do roku 2008, kiedy, przypomnę, uznano, że takie oszczerstwa wypowiadane wobec Polaków, chodzi o to, że Polacy wymordowali więcej Żydów niż Niemcy, uznane zostały przez sąd krakowski jako nienaruszające dobrego imienia Polski. Wtedy prezes Znaku Henryk Woźniakowski wypowiadał się, że uznanie winy Grossa byłoby hańbą dla Polski. Wtedy media wypowiadały się tutaj, że winą Grossa jest to, że pisze książki. Dziś jakby widać, że jest jakiś pozytywny zwrot.
68-letni Jan Gross jest socjologiem i historykiem. W czwartek obchodziliśmy Dzień Dziecka Utraconego. Z tej okazji w wielu miejscach w Polsce sprawowane były eucharystie w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodzin. Odbyły się także prelekcje i rozmowy z terapeutami. Natomiast w Toruniu i Słupsku dokonane zostaną symboliczne pochówki dzieci utraconych. Śmierć dziecka to dla rodziców wielki dramat. Ważne jest, by wspierać ich w tej tragedii, mówi Małgorzata Bronka ze Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu.
Kiedy dziecko umiera, bardzo często taka rodzina żyje w odosobnieniu. Bliscy i znajomi boją się odezwać, boją się zapytać. O zmarłym dziecku też rzadko wspominają. I rodzice przeżywający żałobę czują się przez to bardzo osamotnieni. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pamiętać o naszych dzieciach. I ten dzień jest właśnie po to, żebyśmy o nich przypominali.
Obchody Dnia Dziecka Utraconego zaplanowano także w piątek, m.in. w Warszawie, w kościele u ojców dominikanów na Służewie. Sprawowana będzie Eucharystia. W trakcie mszy świętej zostaną wyczytane imiona i nazwiska zmarłych dzieci. Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest w Polsce od 2004 roku. Polska i Litwa podpisały umowę w sprawie budowy połączenia gazowego między krajami. Porozumienie zostało zawarte w czwartek w Brukseli między polskim operatorem Gaz System i litewskim AB Amber Grid. W spotkaniu uczestniczyli premier Ewa Kopacz, szef Komisji Europejskiej oraz przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii. Gazociąg będzie miał długość 534 km, w tym na terytorium Polski 357 km. Ma powstać do 2019 roku. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne krajów bałtyckich, które obecnie są w dużym stopniu zależne od gazu z Rosji. Ma to być decydujący krok w kierunku stworzenia Unii Energetycznej, który ma znaczenie dla konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Czas realizacji projektu jest odległy, ale to dobra wiadomość, mówi poseł Max Kraczkowski z Sejmowej Komisji Gospodarki.
Unia Europejska nie zawsze potrafi wykazać się solidarnością energetyczną państwami naszego regionu, szczególnie mocno narażonymi na oddziaływanie negatywne ze strony Federacji Rosyjskiej na polu energetycznym. Musimy brać sprawy we własne ręce. To jest jedna z tego typu inicjatyw. Powinniśmy brać przykład z Litwy, która jako kraj stosunkowo niewielki dość szybko realizuje inwestycje ważne z punktu widzenia strategii bezpieczeństwa energetycznego. Zarówno budowa gazoportu litewskiego, która zakończyła się szybciej niż oddanie do użytku polskiej instalacji do odbioru gazu skroplonego, jak i inne działania na polu energetycznym należy oceniać pozytywnie.
Budżet Unii Europejskiej dofinansuje projekt kwotą 295 milionów euro, co stanowi około 60% wartości inwestycji. Polski wkład finansowy ma wynieść około 120 milionów euro. Francja chce, aby Unia Europejska zbierała odciski palców od wszystkich obywateli krajów członkowskich i skanowała ich twarze, napisał jeden z dzienników. Paryż chce wykorzystywać kryzys migracyjny i związane z nim zagrożenie terroryzmem jako pretekst do budowy baz z biometrycznymi danymi obywateli Unii Europejskiej. Chodzi o ich połączenie z tak zwanym programem Inteligentne Granice. Według gazety pomysł Francuzi przedstawili już unijnej grupie roboczej do spraw granic. Według organizacji State Watch był omawiany także w ubiegłym tygodniu w trakcie spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu. Wcześniej Paryż przeforsował ustawę poszerzającą uprawnienia tamtejszych służb w zakresie prowadzenia inwigilacji elektronicznej. Europa zaczyna tracić kontrolę nad obecnym kryzysem migracyjnym. Zamiast sprawdzać imigrantów, wzmacnia inwigilację swoich obywateli, mówi dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
Brak jest dyskusji o tym, jakie informacje zbierać o nielegalnej imigracji, o tej grupie, która teraz dotyka Europę. Jeżeli my w odpowiedzi na najazd islamski na Europę chcemy zmniejszyć poczucie prywatności obywateli tej Europy, to jest tu poważny problem. Nie mogę przyjąć tego jako racjonalne działanie, że państwa europejskie chciałyby jeszcze bardziej inwigilować swoich obywateli, traktować nas jak dotychczas traktowano najgroźniejszych przestępców, a więc zbieranie odcisków palców, skanowanie twarzy, a więc cała technologia biometryczna, która do tej pory nie we wszystkich krajach była stosowana wyłącznie w odniesieniu do osób podejrzanych o popełnienie cięższych przestępstw.
Do 29 października potrwają konsultacje społeczne programu na szczeblu unijnym. Jednocześnie jedna z unijnych agencji prowadzi pilotaż techniczny urządzeń na terenie 12 państw unijnych. Po raz drugi w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyły się warsztaty dziennikarskie z cyklu Zrozumieć Media. Prowadzili je dziennikarze z telewizji Trwam, Radia Maryja oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Podczas zajęć młodzi mieli okazję zapoznać się m.in. z zagrożeniami, które wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej czy prasowej. W dzisiejszych warsztatach wzięło udział około 400 osób z różnych stron diecezji, m.in. z Krosna, Przeworska, Jarosławia, Leżajska i Przemyśla. Chętnych było więcej, ale zabrakło miejsc, mówi Agata Łamasz, nauczycielka w gimnazjum numer 1 w Przemyślu.
Nie było problemu z naborem, jak to się mówi, chętnych. Więcej osób chciało jeszcze pójść, ale no z przyczyn takich organizacyjnych to nie dało rady więcej uczniów przyprowadzić, ale mam ich 23 i są to uczniowie klas trzecich. Dzieci są chętne na takie warsztaty, a przede wszystkim chcą poznać, co im się pokazuje na co dzień i chcą potrafić odróżnić, co jest dobre, a co złe w tym, co się im przekazuje na co dzień w telewizji po prostu.
Warsztaty medialne odbywają się w całej Polsce. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.